Wilnogród.
Program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. 9 marca, słoneczne przedpołudnie, przynajmniej w Lublinie. I od razu przypominam, że w tych audycjach podpowiadamy pewne rozwiązania do domu i ogrodu, mówimy o trendach i nowościach czy ciekawostkach, podpytujemy też ekspertów i doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń czy elementów wyposażenia wnętrza, a także materiałów potrzebnych przy remoncie, by spełniło to nasze oczekiwania. To również porady ogrodowe, jak sadzenie, ochrona roślin, czy uprawa bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylaczy. A w tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Każdy w tych programach może znaleźć praktyczne podpowiedzi zarówno dla siebie, jak i dla innych, a Państwa pytania do naszych ekspertów, a także podpowiedzi i sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogrodmałpa.radiolublin.pl, a także telefonicznie w czasie trwania programu 801 50 10 22 i drugi numer 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. Archiwum znajdziemy na naszej stronie internetowej radiolublin.pl w zakładce Dom i Ogród. A co przygotowaliśmy na dziś? Dziś zajrzymy do salonu ze stolarką okienną i sprawdzimy, jaka jest oferta rynkowa, bo choć akurat okien nie wymieniamy co sezon czy co kilka lat, ale może ktoś chciałby takiej zmiany dokonać. A oferta bogata i z pewnością nie jest to podobny asortyment do tego sprzed 20 czy 40 lat. Co się zmieniło na rynku, które okna wybierać, jakie mają udogodnienia i jakie są trendy w tym zakresie? O to właśnie podpytamy eksperta. A w drugiej części programu powiemy o uprawie kopru włoskiego, o jego zaletach stosowania i oczywiście o sposobach zastosowania go w kuchni, bo przecież to znakomite warzywo, ale też przyprawa i zioło o właściwościach leczniczych. Dom i Ogród, jak zawsze na antenie Polskiego Radia Lublin do godziny 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy od stolarki okiennej i sprawdzamy, jakie są okna w ofercie, na co zwrócić uwagę przy zakupie, a wybór duży i możliwości też, mówi regionalny dystrybutor okien, drzwi, bram garażowych i ogrodzeń Kamil Głażewski.
Jeśli chodzi o stolarkę okienną, dzisiaj na rynku jest bardzo wiele produktów. Wyróżniamy przede wszystkim rodzaje ze względu na użyte profile okienne, czyli patrząc na przekroje, są to znaczy konstrukcje wielokomorowe. Dla osób w ogóle będących laikami w tej dziedzinie ilość komór nie ma większego znaczenia. Natomiast im więcej tych przestrzeni na szerokości danej konstrukcji ramy, tym cieplejszy mamy współczynnik dla danego okna. To samo w przypadku pakietów szybowych. Dawniej były stosowane tak zwane pakiety dwuszybowe. To w zupełności wystarczało. Dziś z uwagi na wymagania cieplne muszą być w większości stosowane pakiety tak zwane trzyszybowe. Dodatkowo uzupełniamy to już nie na przykład aluminiowymi ramkami, tylko ramkami ciepłymi z przekładką termiczną, żeby ten współczynnik dla całego okna był jak najbardziej niski. Tak? Czyli tutaj ma być niski współczynnik UW, zachowana termoizolacja danego okna. Nie mówiąc tutaj o konkretnych profilach, oczywiście stolarka najczęściej spotykana jest w kolorze białym, natomiast szereg oklein okiennych, które również możemy wykonać i w drzwiach, i w bramach garażowych, tworząc spójną konstrukcję danej elewacji. Jak to mówimy, dobrze, gdy wszystko do siebie pasuje. Patrząc na próbnik kolorystyczny, tych kolorów jest naprawdę bardzo wiele. Mamy możliwość dekorów tak zwanych drewnopodobnych, mamy kolory zimne, ciepłe, w zależności od potrzeb klienta, nawet niestandardowe, zielone, czerwone, niebieskie, bardzo często stosowane w halach przemysłowych, gdzie też jest koncepcja danego stylu budynku czy pomieszczenia. Staramy się to wyposażyć w jak najlepsze rozwiązania. Oczywiście okucia też mają znaczenie, czyli elementy metalowe w danym oknie, które zabezpieczają. Też przed włamaniem można takie okna doposażyć, można zamontować klamki z kluczykami, można funkcję okuć antywłamaniowych o podwyższonym standardzie, można zastosować szybę bezpieczną, hartowaną, antywłamaniową. Na to też klienci zwracają, bardzo często decydują się na takie rozwiązania, żeby jak najbardziej zabezpieczyć swój dom. Można wpuścić dodatkowe obwody do takich okien, zabezpieczyć to, połączyć od razu z alarmem w danej posesji. Więc tutaj producenci są jak najbardziej otwarci na mnogość rozwiązań. Oczywiście można takie okna doposażyć, tak jak tutaj widzimy, w funkcję rolety zewnętrznej, czyli po opuszczeniu mamy zabezpieczoną całą przestrzeń danego domu. Daje to też taki wewnętrzny komfort użytkowania, nie mówiąc już tylko o samym zasłonięciu przed słońcem, tak? Czy tutaj niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym, ale też mamy taki komfort użytkowania.
A jakie są rodzaje, bo tutaj mówimy o tak zwanych oknach plastikowych?
Tak, to są okna PCV wykonywane w laminatach drewnopodobnych. Są oczywiście okna jeszcze aluminiowe, dedykowane pod klientów bardzo wymagających. Kwestia gustu, co znowu ktoś będzie wybierał. Kształtem też się to wszystko między sobą będzie różniło. Natomiast konstrukcje aluminiowe są możliwe do wykonania w bardzo dużych gabarytach. Bardzo często spotykamy już projekty wysokie, więc w przypadku stolarki okiennej PCV niektóre gabaryty są wręcz przekroczeniem możliwości statycznych, więc zawsze wtedy stosujemy rozwiązania aluminiowe w kolorach czy dekorach dopasowanych do potrzeb klienta.
Jakie są różnice między tymi poszczególnymi oknami? Czyli mówimy plastikowe, aluminiowe, czy tam powiedzmy drewniane?
Jeśli są wytyczne odnośnie współczynników cieplnych, zawsze takim najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy stają się okna PCV. Tak? Czyli tutaj mamy możliwość dzięki tym profilom wielokomorowym, znaczy 6-7-komorowym, plus do tego układ 3 uszczelek wewnętrznych w danym oknie, plus do tego pakiet 3-szybowy z ciepłymi ramkami, powoduje, że pożądany współczynnik na poziomie poniżej 0,9 UW jest zachowany, a nawet sporo lepiej, 0,8, 0,7 współczynnik UW jest do uzyskania. Natomiast w przypadku konstrukcji aluminiowych, bardzo dużych, trzeba pamiętać, że aluminium jest metalem, więc ma troszeczkę inny współczynnik termiczny, ale on też wcale nie będzie jakoś tak gorszy. To są różnice często 0,2, 0,3, 0,4, 0,1, patrząc na współczynnik, więc też jest to wybierane. Na pewno cena jest tym wyznacznikiem. Aluminium jest kosztowo troszeczkę droższym produktem w stosunku do PCV, stąd większość okien jest wykonywanych właśnie w konstrukcjach profili tworzyw. Na pewno w oknach PVC mamy możliwość stosowania większej gamy laminatów drewnopodobnych, czyli tutaj znowu wracamy do tej personalizacji pod klienta.
Czyli te tak zwane plastikowe okna są najbardziej praktyczne w stosunku do ceny?
Myślę, że tak. To jest takie dobra relacja. Tak? Mamy zachowane jak najlepsze współczynniki, spełnioną potrzebę danego klienta i nie kosztuje to nas gigantycznych kwot. Możemy sobie na to pozwolić. Trzeba też pamiętać, że takie okna PVC wytrzymują bardzo wiele lat, pomimo że producenci niektórzy dają 2-3 lata gwarancji, u nas jest to 5 do 7, nawet do 10 lat w zależności od produktu, jeśli chodzi o stolarkę otworową. Mamy możliwość cieszenia się pod warunkami pod prostej konserwacji, czyszczenia, smarowania okuć przez wiele lat. Myślę, że na rynku na pewno spotkamy okna tworzywowe PVC, nawet 20-letnie, powyżej 20 lat, które do dziś są użytkowane w sposób normalny. Wiadomo, że nie będą już miały 100% szczelności zachowane ze względu na zużycie uszczelek, natomiast w dalszym ciągu nie sprawiają żadnych problemów z użytkowaniem.
A drewniane najdroższe?
Drewniane, trudno mi tutaj powiedzieć, my akurat tego asortymentu nie mamy, sprzedaży nasza fabryka nie produkuje okien drewnianych, natomiast ta relacja się już troszkę zamieniła. Kiedyś okna drewniane były tańsze w stosunku do PVC, dzisiaj PVC potrafi być dwukrotnie tańsze niż okna drewniane. Myślę, że też dużym takim problemem na rynku jest dostęp do dobrej jakości drewna. Mniejsi producenci wykonują tą stolarkę okienną w sposób klasyczny, natomiast dla bardzo wymagających klientów, gdzie chce taką konstrukcję okna wykonać na przykład na mahoniu, na drewnie dębowym, lakierowanym, malowanym, bardzo często na przykład do kamienic takich zabytkowych, do dworków, do instytucji publicznych, gdzie jest piecza konserwatora zabytków, nic innego nie może być, że tak powiem, wyposażone, więc musi być taki produkt, ale tutaj się trzeba liczyć naprawdę z dużymi kosztami produkcji, bo trzeba pamiętać, że w wielu wypadkach jest to tak zwana praca rzemieślnicza, stolarska, ręczna, co też przekłada się na cenę takiego produktu.
I właśnie o cenie okien porozmawiamy już po przerwie.
Dom i ogród.
I powracamy do salonu. W ofercie rynkowej, jeżeli mówimy o stolarce okiennej, wybór duży. A jak to się przedstawia cenowo, jeżeli mówimy na przykład o tych oknach popularnie zwanych plastikowych?
Bardzo trudne pytanie. Jeśli chodzi o gabaryty, podobnie jak z drzwiami, z bramami, konkretny wymiar ma znaczenie. Tutaj nie ma niestety przelicznika za metr kwadratowy okna, bo byłby to bardzo krzywdzący przelicznik. Kwestia, co klient wybierze, tak? Jaki profil okienny, jaki rodzaj okucia, jaki rodzaj pakietu, jaka kolorystyka i to dopiero będzie takim obrazem całości danej kwoty. Natomiast tak przekładając na wzrosty cen, które każdy widzi rynkowo, na pewno gdzieś tam to troszeczkę poszło w górę, ale wspomnę też o promocjach, które gdzieś tam zwłaszcza jesienią i wiosną są stosowane przez wielu producentów jako taki efekt stymulujący do potrzeby wymiany, więc zawsze w takich okresach warto korzystać z tych niższych kwot cenowych.
Jakby ktoś zaplanował sobie właśnie wymianę okien na takie plastikowe, to z jaką kwotą musi się liczyć? Jaki przedział?
Kwestia, myślę, danego mieszkania lub domu, bo tutaj kwestia ilości tej stolarki okiennej. Przykładowe mieszkanie średniej klasy, średniego metrażu przyjmuje się na rynku lubelskim około 50 metrów kwadratowych, bo takich jest najwięcej. Myślę, że taki realny koszt usługi wymiany będzie bazował między kwotą 10 a 15 tysięcy złotych. Tutaj też wpływ na tą kwotę będzie miał wykonanie samej usługi i zakresu prac dodatkowych w postaci demontażu istniejącej stolarki, wykonania obróbek tynkarskich, wewnętrznych, zewnętrznych wykończeń. Bardzo często bloki są z tak zwanej wielkiej płyty, mają jakąś obróbkę blacharską od strony zewnętrznej. Trzeba wymienić parapety wewnętrzne, zewnętrzne, to gdzieś też tą kwotę będzie podwyższało. Ale tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, wymieniając tą stolarkę na nową, nie mówiąc o konkretnych produktach, na pewno klient będzie się cieszył długoletnim użytkowaniem takiego produktu. Myślę, że 20-25 lat to spokojnie.
Nie da się określić takie jedno okno, ile by kosztowało jedno?
Najbardziej klasycznym oknem, takim wymiarowo, w wymiarze otworu 1,5 na 1,5 metra, czyli 1465 na 1435, to był kiedyś taki wyznacznik dla klientów i to były kwoty na przestrzeni lat bazujące, przyjmijmy, mniej więcej między 600 a 800 zł za sztukę okna. Na dzień dzisiejszy myślę, że tą kwotę trzeba pomnożyć razy dwa, bo tak się te ceny zmieniły. To nie jest tylko podwyżka wynikająca z marżowości produktów i ogólnego wzrostu. Natomiast technologicznie ta stolarka się bardzo mocno pozmieniała. To już nie są wąskie ramy, to już nie są podwójne szyby, czyli ilość materiału, ilość komponentów, które klient dostaje, jest znacznie lepsza, znacznie jest wyższy poziom jakości danego wyrobu. No co też ma przełożenie na samą cenę produktu.
Jeszcze powiedzmy o rozwiązaniach. Jakie są rozwiązania, jeżeli mówimy o takich oknach? Mogą być uchylne, mogą być otwierane? Jak to wygląda?
W przypadku samych okien możemy oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, wyposażyć się w różne funkcje okuciowe. Standardem jest, że okno będzie się otwierało, czyli będzie rozwierne, jak również będzie się uchylało z opcjami mikrowentylacji czy rozszczelnienia od góry w okresie czy wiosennym, czy jesiennym, gdy chcemy zachować dopływ danego powietrza. Możemy wyposażyć dane okno w funkcje zabezpieczające, okuciowe, antyłamaniowe, klamki z kluczykami. W pomieszczeniach, zwłaszcza w blokach, gdy na przykład mamy piecyki gazowe i potrzebny jest większy, że tak powiem, transport takiego powietrza, można zastosować nawietrzaki higrosterowane, które samoczynnie rozszerzają swoją membranę wewnątrz i zewnątrz, dopuszczając odpowiednią ilość powietrza do danego pomieszczenia. Można zastosować szyby, na przykład dźwiękochłonne, gdy ktoś mieszka blisko ulicy i chciałby cieszyć się, że tak powiem, ciszą i spokojem, więc to na pewno daje taki wyższy poziom wygłuszenia. Wspomniane wcześniej systemy trzyuszczelkowe już też pozwalają dodatkowo doszczelnić, bo mamy uszczelkę przy skrzydle, przy ramie i dodatkową uszczelkę wewnętrzną, czyli ten poziom dostępu hałasu również przez to między innymi będzie zniwelowany.
Oprócz okien mamy także i balkony, tarasy?
Tak. Oprócz klasycznych okien mamy rozwiązania niestandardowe w postaci okien tarasowych, systemowych. Mogą to być okna najbardziej popularne, czyli to będą balkony dwuskrzydłowe z tak zwanym ruchomym słupkiem, umożliwiające otworzenie okna na pełną przestrzeń, wyjścia na taras, wniesienia stołu. Bardzo często spotykane zjawisko w okresie letnim, gdy spędzamy niedzielny obiad z rodziną. Natomiast w nowoczesnych stylach mamy wyróżnione okna przesuwne, tarasowe, które działają troszeczkę inaczej. Można tutaj wykonać bardzo duże gabaryty, 4-5-metrowe, duże tafle szkła doświetlające dane pomieszczenie na niskim progu, zatapiany bezpośrednio do poziomu zerowego danej podłogi, tak żeby umożliwiały swobodne przechodzenie. Konstrukcje pomimo swojego ciężaru, to okno, które tutaj widzimy, ma około 3 metrów szerokości i waży około 350 kg. Natomiast sposób przesuwania jest banalnie prosty i można to wykonać nawet przez małego użytkownika, przez dziecko. Nie wymaga to wysiłku. Dane okno również możemy zatrzymać w dowolnej pozycji, na przykład gdy chcemy tylko dopuścić dostęp świeżego powietrza, w postaci opuszczenia klamki, skrzydło jest dalej zablokowane.
Obciążone od razu jeszcze.
Jest od razu, całym ciężarem opada na danym progu i nie wymaga siły użytkownika, nie przesunie się, nie zamknie i zabezpiecza, że też nikt tutaj sobie krzywdy nie zrobi.
A tamto takie zwykłe?
Tak, tam mamy zwykły balkon, normalnie przejściowy. U nas oczywiście na ekspozycji tego efektu nie widać, bo nie chcieliśmy się wcinać w posadzkę, bo jest to lokal wynajmowany. Natomiast docelowo ten prut jest dosłownie 0,5 centymetra wystający poza obrys muru. Tak więc mamy zakryty prut praktycznie do przechodzenia bezinwazyjnie. Nawet dla osób z niepełnosprawnością jest to też bardzo dobre rozwiązanie do przejazdu.
Nie ma progu.
Tak.
A jeżeli chodzi o kwestię cenową, znowu ten sam.
Jest to, nie ukrywam, najdroższy system, jaki występuje fizycznie, natomiast patrząc globalnie na koszty budowy całego domu, wielu klientów jednak pozwala sobie na taki komfort użytkowania, nawet mówiąc żartobliwie, jest to ich wymarzone okno, jest to strefa tak zwanego relaksu w dużym salonie, można, że tak powiem, pozwolić dzieciom na bawienie się w ogrodzie i widzimy pełną przestrzeń, cały ogród i pociechy, że nic im się nie dzieje, można w spokoju przy takim oknie, przy ławie wypić sobie tak zwaną niedzielną kawę i cieszyć się użytkowaniem. Natomiast kosztowo w porównaniu do tamtych okien, tu też mówimy o kwotach w dziesiątkach tysięcy niejednokrotnie. W najprostszych konstrukcjach małogabarytowych, w białych profilach jest to rząd wielkości między 8 a 12 tysięcy złotych za takie okno. W dużych gabarytach, naprawdę takich 4-5-6-metrowych nawet, to już mówimy o kwotach przekraczających 20-30 tysięcy złotych nawet.
To oczywiście do nowych, nowobudowanych.
Tak. Aczkolwiek zdarzają się klienci, którzy wymieniają już istniejącą stolarkę okienną, nawet poszerzają otwory, wstawiają nadproże, przebudowują daną konstrukcję domu z wyjściem na taras i właśnie montują tego typu okna przesuwne.
Wybór duży, warto podpytać doradców klienta. A dziś Państwu doradzał regionalny dystrybutor okien, drzwi, bram garażowych i ogrodzeń Kamil Łażewski.
Dom i ogród.
A teraz przechodzimy do części ogrodowej. W naszych audycjach zachęcamy Państwa także do uprawiania i stosowania warzyw czy roślin zielarskich, które mogą być stosowane jako przyprawy do potraw, a które nie tylko dodają smaku i aromatu, ale mają także właściwości lecznicze. Dziś będzie to koper włoski. A to roślina z rodziny selerowatych o charakterystycznym bulwiastym korzeniu, wykorzystywanym do celów kulinarnych. Zawiera wiele witamin i minerałów. Inne nazwy to fenkuł zwyczajny czy też koper słodki. W Polsce znany jest głównie jako przyprawa i jako warzywo. Ma wiele zastosowań w kuchni, bo ma lekko słodkawy smak i anyszkowy aromat. Mówi doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
Koper włoski. Jak go możemy skojarzyć? Jeśli ktoś nie widział kopru włoskiego, to sobie myśli o naszym zwykłym koprze, czyli o roślinie z rodziny baldaszkowatych, o wysmukłej łodydze, o takich charakterystycznych baldachach. No ale to koper zwyczajny. A jak wygląda koper włoski? Jest z nim spokrewniony, więc możemy się domyślać, że będzie aromatyczny, że będzie pachnący, ale wyglądem jest zupełnie inny, bo koper włoski jest zwany czasem fenchułem, tak bardziej z niemiecka, fenchel, fenkel. Jest rośliną bardziej przysadzoną, rzeczywistą, jakbyśmy powiedzieli. I jest dosyć powszechnie w tych cieplejszych krajach, czyli w Niemczech, na przykład właśnie we wspomnianej Szwajcarii, we Włoszech, jest powszechnie uprawiany jako warzywo, bowiem tą jego częścią jadalną są zgrubiałe, takie nabrzmiałe ogonki liściowe. Ogonki liściowe w tej dolnej części tuż przy łodydze. I to bardzo smaczne warzywo o niezwykłym aromacie. Trudno nawet porównać się do naszych warzyw, bo dobrze przygotowany, dobrze przyrządzony, no, je się z przyjemnością i ma dużo cech już jako element zdrowej diety, moglibyśmy powiedzieć, ma dużo takich ważnych cech, bo dostarcza nam szeregu witamin, witaminy A, C, E, K z grupy B, minerałów, a także no, wielu różnych takich substancji potrzebnych organizmowi, biologicznie czynnych. Jednocześnie już samo warzywo poprawia trawienie, powoduje, że usuwane są jakieś wzdęcia, jakieś niestrawności, no i też jest bardzo smaczny. Z tym, że żeby był smaczny, trzeba go umiejętnie przygotować, czyli trzeba troszeczkę wiedzieć, jak go przyrządzić, żeby rzeczywiście był smaczny i żeby był no, taki aromatyczny, bo to jest jego największą zaletą.
Ale koper włoski zaliczany jest także do ziół. Surowcem zielarskim są na przykład jego nasiona. Działają m.in. przeciwzapalnie i bakteriobójcze, a napar koprowy ułatwia trawienie.
Jako ten składnik zielarski używamy zasadniczo nasion, ewentualnie tej blaszki liściowej z górnej części liścia, a więc nie tej warzywnej, ale właśnie tej zielnej, zielarskiej, odpowiednio wysuszonych. Służy nam przede wszystkim jako, czy ma takie zastosowanie, jako zioło mlekopędne. To jest jakby pierwsza, podstawowa jego cecha, a druga to jednocześnie jest środkiem łagodzącym zaburzenia trawienia. Wiem, że wiele herbatek dla dzieci właśnie zawiera koper włoski, a więc tę część nasion, w nich najcenniejszy jest oczywiście olejek, który między innymi działa bakteriobójczo i który wspomaga trawienie, wspomaga przemianę materii. Tak więc zwykle wykonujemy takie herbatki, jakbyśmy powiedzieli, czyli napar z kopru włoskiego po to, żeby dać ulgę dla naszego brzucha czy brzucha dziecięcego. Co ciekawe, koper włoski stosowany był także jako środek zwalczający pasożyty. Właśnie przez to działanie bakteriobójcze, przez to działanie odstraszające na przykład drobne owady żerujące na skórze czy gdzieś tam na włosach. No teraz oczywiście bardziej cenne, czy bardziej znane jest to jego działanie na układ pokarmowy, jako ten środek mlekopędny. No i jeszcze raz przypomnę, że jako warzywo też jest cenny, ponieważ oprócz tego, że zawiera cały szereg minerałów, witamin, to ma niską wartość kaloryczną. A więc jemy go z przyjemnością, dostarczy nam też błonnika bardzo cennego, a jednocześnie no, raczej nas nie utuczy.
W uprawie wymaga ciepłych, dobrze nasłonecznionych stanowisk, najlepiej osłoniętych od wiatru oraz przepuszczalnych, żyznych gleb o wysokiej zawartości składników pokarmowych i odczynie zasadowym.
Czy moglibyśmy koper włoski uprawiać w naszym ogrodzie? Owszem. Koper włoski jest taką rośliną bardzo żarłoczną. Potrzebujemy więc stanowiska żyznego, najlepiej dobrze nawożonego obornikiem albo kompostem i musi być to też miejsce ciepłe, tak jak wspomniałem, żyzne, ciepłe, dobrze nawodnione. Ważnym też elementem jest, żeby w czasie uprawy, kiedy będzie nam się tworzyła ta bulwa, to no, może to nie jest bulwa właściwie, czy to zgrubienie z ogonków liściowych, to musimy, powinniśmy je przykryć ziemią, tak żeby nad powierzchnię wystawały wyłącznie liście, górna część liści. Roślinie to nie będzie przeszkadzało, że jest przesypana, natomiast dzięki temu będzie takie zjawisko bielenia, czyli ta część, która gromadzi składniki pokarmowe, ta miękiszowa, ona będzie pulchna, nie będzie łykowata, będzie jednocześnie biała, smaczna i taka bardziej aromatyczna. Da się u nas ten fenchuł czy fenkuł uprawiać, chociaż nie jest to zadanie łatwe, bardziej dla amatorów i osób, które lubią wyzwania ogrodnicze.
Warto się skusić, a koper włoski można dodawać do wszystkich potraw, gdzie warzywa dodajemy, a nasiona znakomicie się sprawdzają w zupie ogórkowej.
Dom i ogród.
I jeszcze mam jedną ważną wiadomość. Dobiega końca nabór wniosków do kolejnej edycji programu Złap deszczówkę. Tu mieszkańcy Lublina mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 5000 zł na jedną nieruchomość. Przyznawana przez miasto dotacja może pokryć do 70% kosztów wykonania domowych instalacji właśnie do zatrzymywania deszczówki. Mogą być to zarówno naziemne, jak i podziemne zbiorniki, ogrody deszczowe, jak również studnie chłonne, pozyskaną w ten sposób wodę. Można potem wykorzystać do podlewania ogrodów, mycia samochodów czy innych gospodarczych celów. Wnioski można składać w sekretariacie Wydziału Zieleni Gospodarki Komunalnej przy ulicy Zana 38 w Lublinie, jak również w biurach obsługi mieszkańców. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń aż do wykorzystania limitu środków, czyli 100 tysięcy złotych. Termin składania wniosków upływa w najbliższy piątek, 15 marca o godzinie 15:30. Szczegóły na stronie lublin.eu w zakładce Mieszkańcy. To akurat w przypadku Lublina, ale warto podpytać w swojej gminie, czy są, czy będą takie możliwości.